Co widzisz? Ktoś widzi starszą osobę, staruszkę, która siedzi na swoim ulubionym krzesełku, wspiera się na lasce, ma twarz poraną zmarszczkami, z trudem oddycha, ma za sobą ponad 8 dekad życia. Mały chłopiec patrzy się na tą samą kobietę i widzi swoją ukochaną babcię. Tą, która go zawsze obejmie, która go zawsze przytuli, tą, która zawsze się do niego uśmiechnie, tą, która wspiera go ciepłym słowem i tą, która piecze najlepsze ciasta na świecie. A więc, co widzisz? Ktoś się przygląda się dorastającemu chłopakowi, który biega i krzyczy, jest całkiem nieznośny, jest w towarzystwie innej, większej grupy ludzi. Ludzie patrzą się, spoglądają na jego mamę i zastanawiają się, czy ona jest w stanie jakoś zareagować, czy jest w stanie ujarzmić tego małego chłopca. A potem tata odzywa się, mówiąc, że mój syn właśnie, potem mama odzywa się, mówiąc, mój syn właśnie stracił swojego ojca. A więc można się patrzeć na to samo i widzieć coś zupełnie innego. Mówią, że to jest kwestia perspektywy. W zależności od tego, jak się patrzę, to tak widzę. Czasami jednak można w ogóle nie widzieć. Daniel przyszedł na świat ponad 30 lat temu, jako wcześniak. Wylądował w inkubatorze, ale ta walka o przetrwanie sprawiła, że chłopak w końcu stracił wzrok. Do dzisiaj żyje, ale jest niewidomy. Gdyby jego zapytać, co widzisz, Daniel odpowiedziałby: nic nie widzę. A jest jeszcze jedna ślepota, gorszy rodzaj ślepoty, i ta ślepota jest tą, o której czytamy w 9 rozdziale Ewangelii Jana. To jest ten moment, kiedy właśnie kończy się święto szałasów, święto, które przypada na przełom września, października, kiedy już jest bardzo sucho, kiedy poziom wody w zbiornikach jest, w cysternach jest niski. To jest ten dzień, czy to święto, kiedy Izraelici mieszkają w takich prowizorycznych szałasach poza swoimi domami i mieszkając w tych szałasach przypominają sobie, że Bóg zawsze się o nich troszczył. W szczególny sposób przypominają sobie, jak Bóg troszczył się o nich, kiedy wędrowali po pustyni, jak ten Bóg zaopatrywał ich wodę i prowadził go jako słup ognia. To jest takie święto, kiedy kulminacja tego święta wygląda tak, że zapalane są lampy na dziedzińcu, ogromne oliwne lampy, a na schody świątynne jest wylewana woda, żeby upamiętnić te wydarzenia, które miały miejsce na pustyni. I to w kontekście tego święta, gdzie Izraelici przypominają sobie o Bożej dobroci, o Bożej wyjątkowości, o Bożej trosce, w kontekście tego święta Jezus nagle pojawia się na święcie i ogłasza, że ja jestem światłością świata i ja jestem wodą życia. Tym samym Jezus czyni siebie równym Bogu. Jednak to, co mówił, nie pasowało do wyobrażeń wielu religijnych ludzi tamtych czasów. Dlatego Jezus właśnie wychodzi ze świątyni po takiej burzliwej dyskusji z religijnymi ludźmi, którzy już w tym momencie próbują się targnąć na jego życie, już spiskują, w jaki sposób można by go pozbawić życia. I wychodząc ze świątyni, Jezus na swojej drodze, przypuszczam, pełnej ludzi, którzy zebrali się tam właśnie na święto namiotów, gwar, wrzawa, jest głośno, najróżniejsze osoby. Jezus wypatrzył jedną konkretną osobę i tą osobą był człowiek, o którym czytamy, że był niewidomy od urodzenia. To znaczy, że nigdy nie widział błękitu nieba. To znaczy, że to był człowiek, który nigdy nie zobaczył kolorów tęczy. Nigdy nie zobaczył zachodzącego słońca. Nie widział twarzy swoich bliskich. Nie widział, jak wygląda uśmiech na twarzy dziecka. Nie widział grymasu bólu na twarzy swojej zatroskanej mamy. Nigdy w życiu nie widział tysięcy małych rzeczy, które my widzimy każdego dnia i nawet nie zwracamy często na nie uwagi. Gdyby go zapytać, co widzi, to powiedziałby: nic nie widzę. To, co mnie zastanawia w całej tej historii, to nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, że to Jezus go zobaczył. Ten człowiek nie widział ani Jezusa, ani uczniów. Jezus go zobaczył. Uczniowie Jezusa go nie widzieli, ale dopiero kiedy zwrócili pewnie uwagę na to, że Jezus wyłowił tego człowieka w tłumie, dopiero zwrócili na niego uwagę, ale mieli zupełnie inną perspektywę. Nie widzieli człowieka, który jest być może głodny, bo żyje z żebrania, człowieka, który być może jest potrzebujący, człowieka, który się zmaga ze swoją ułomnością przez całe życie. Wszystko, co widzieli, to ciekawy przypadek. Zobaczyli nagle intrygujący problem teologiczny i od razu, widząc tego człowieka w ślad za tym, jak Jezus go zobaczył, zadają pytanie, które nie było aż tak dziwnym pytaniem w tamtych czasach, ale pokazywało, że oni myśleli zupełnie inaczej, myśleli kategoriami debat teologicznych, dlatego zadali od razu pytanie: mistrzu, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się ślepym urodził? Może nas to dziwić dzisiaj, ale każda epoka i każda kultura ma swoje pytania teologiczne. A czasami te pytania się powtarzają. Są takie, które pojawiają się w każdej epoce, w każdej kulturze. Wtedy pytaniem była koncepcja grzechu, tak zwana koncepcja grzechu prenatalnego. Innymi słowy, wielu ludzi wierzyło, że to maleństwo, będąc jeszcze w łonie swojej matki, może dopuścić się z grzechu, ale nie wiemy, czy to było ono, czy też to była matka. W związku z tym pojawiło się pytanie, czy to ono w jakiś sposób tam w tym łonie zgrzeszyło, czy też to byli jego rodzice. Uczniowie Jezusa myśleli kategoriami przyczyny i skutku. Łatwo być człowiekiem, który myśli w bardzo podobny sposób. Łatwo w naszym chrześcijańskim życiu być taką osobą, która ciągle żyje pytaniami i zadaje najróżniejsze pytania. Owszem, Bóg chce, żebyśmy dociekali, żebyśmy sprawdzali, żebyśmy badali, ale łatwo przeżyć całe swoje życie, zadając niekończącą się liczbę pytań i mieć całe mnóstwo przypuszczeń czy założeń. Niektóre pytania nigdy nie umierają. Niektórzy byli przekonani wczoraj i są przekonani po dzień dzisiejszy, że choroba to jest kara Boża, ktoś musiał zawinić. Dzisiaj podobnie można by powiedzieć, wielu powie, albo jeżeli jesteś chory, to albo zgrzeszyłeś, albo po prostu brak ci wiary. No ale to prowadzi do innej koncepcji, do koncepcji cierpienia. I to są pytania, które też zadajemy od zawsze. Epikur, który założył szkołę filozoficzną, był znany z tego, że odwoływał się do Boga, mówiąc, jeżeli Bóg chce rozprawić się ze złem, i chciałby pozbyć się wszelkiego możliwego zła, jakie istnieje na tym świecie, ale nie jest w stanie, to tak naprawdę nie jest wszechmocnym Bogiem. A jeżeli jest w stanie pozbyć się zła, ale nie chce pozbyć się tego zła, to tak naprawdę nie jest kochającym Bogiem, takim, jakim siebie przedstawia. Można powiedzieć, to prawda, że choroba i cierpienie to skutek grzechu, jednak indywidualne cierpienie ludzkie wcale nie musi być wynikiem grzechu, ponieważ Bóg może okazać swoją wielkość w cierpieniu. Tak, prawdą jest, że pewnego dnia Bóg zakończy wszelkie cierpienie. Przyjdzie taki czas, kiedy Bóg otrze wszelką łzę, kiedy nie będziemy już mówić o chorobach, o różnego rodzaju rakach, o byciu niewidomym albo niesłyszącym. To wszystko stanie się przeszłością. Bóg rozprawi się z tym wszystkim. Póki co jednak Bóg odbiera sobie czasami chwałę, a może powinienem powiedzieć często chwałę, pozwalając na to, abyśmy doświadczali różnych wyzwań w życiu. I nie wiem, dlaczego tak jest. Być może tak jest dlatego, że kiedy przechodzimy przez cierpienia w naszym życiu, to jesteśmy w stanie później zrozumieć ludzi, którzy przechodzą przez podobne wyzwania albo przez podobne cierpienia. Być może tak jest, bo Bóg chce nas w jakiś sposób wzmocnić poprzez te wszystkie trudy i cierpienia, przez które przechodzimy. A być może tak jest, bo Bóg chce nas nauczyć największych życiowych lekcji właśnie wtedy, kiedy przechodzimy przez cierpienia w naszym życiu. Filipianci często podpisuje swoje książki. Zdarzało się, że kiedy podpisywał książki, to mówił ludziom, którzy przynosili książkę do podpisania: wy wiecie o mnie wszystko z moich książek. Ja, prawda jest taka, że ja nie wiem o was nic. I wtedy ludzie, którzy podsuwali książkę do podpisania, wykorzystywali tą krótką chwilę, żeby opowiedzieć coś o sobie. Był taki dzień, kiedy pewien mężczyzna opowiedział o swojej córce, która została zgwałcona i która zaszła w ciążę. Zmagała się z tym długo, ale postanowiła, że urodzi to dziecko. I postanowiła, że nazwie swoją córkę w bardzo nietypowy sposób, nazwie ją Łaska, ponieważ była przekonana, że Bóg jest w stanie okazać łaskę nawet w tak trudnej sytuacji, nawet w tak trudnej rzeczywistości. Nie wiemy, co ten biedak przechodził. Wszystko to, co wiemy, to to, że przez całe swoje życie był niewidomy. Jeżeli był człowiekiem tak jak każdym z nas, to już zadajemy często pytania: Boże, dlaczego? Dlaczego teraz? Dlaczego ja? To pewnie zadawał Bogu wielokrotnie pytanie, dlaczego się takim urodził? Dlaczego to akurat on? Dlaczego od urodzenia? Dlaczego nie odzyskuje tego wzroku? Dziwna historia, powiem wam, miejscami. Słuchałem ostatnio, czy przeczytałem taki krótki fragment na temat tego samego procesu uzdrowienia. Bardzo nietypowe, dziwaczne. No wyobraź sobie, że Jezusa, który wszystko, co robi, to pluje na ziemię, robi trochę błota, bierze to w swoje ręce, nakłada na oczy tego biedaka i mówi mu: idź się obmyj. Wyobrażasz to sobie? To jest, zastanawiam się, czy ktokolwiek dzisiaj praktykuje coś takiego, że są uzdrawienia i mówimy: no dobrze, no to teraz zrobimy trochę błota. Ktoś zauważył, to musiało być trochę sporo śliny, żeby takie błoto tam powstało. Nie tylko jedno plunięcie. Bardzo dziwna historia, której ja nie jestem w stanie wyjaśnić tak naprawdę. Nie wiem, dlaczego Jezus w ten sposób postąpił, poza tym, że widzę, że Jezus traktuje tego człowieka indywidualnie i osobiście. Mówiliśmy o tym ostatnio. Jeżeli jest Bogiem, to jest w stanie uzdrowić ludzi swoim słowem. I na dobrą sprawę mógł pogrupować tych biedaków, bo to nie był jedyny, który cierpiał wtedy. Mógł ich pogrupować na zasadzie: wszyscy ślepi, stańcie tutaj. Ci, którzy nie słyszycie, na środku. Wszyscy, którzy nie potraficie chodzić z tej strony, a wszyscy inni może jeszcze tutaj całkiem na bok, z jednej, z drugiej strony, słuchajcie, jakoś się pomieścimy, przygotujcie się. Mógł tak zrobić? No pewnie, że mógł. Przecież jest Bogiem objawionym w ciele. Wcześniej czytaliśmy, że wielu przychodziło do Niego, ale Jezus nie uzdrowił wszystkich. Za to jest coś takiego, co przyniósł wszystkim. O tym za chwilę powiem. Ta historia mogłaby się równie dobrze w tym momencie skończyć. W momencie, kiedy ten człowiek doznał uzdrowienia. Ale ona toczy się dalej. I okazuje się w tej historii, że niektórzy są niewidomi, bo nie widzą tak naprawdę tego, co ma znaczenie. Zamiast radować się z tego, że niewidomy człowiek odzyskał wzrok, to widzą, że to, co Jezus zrobił w dniu sabatu, tak naprawdę wzbudza kontrowersje. No i zaczynają się spory, czy ten człowiek rzeczywiście był ślepy od urodzenia, czy też nie do końca był ślepy. Czy to naprawdę on, czy też to jest kto inny? Nie mogą zaprzeczyć temu ta grupa religijnych ludzi, którzy byli świadkami tego zdarzenia, czy którzy byli świadkami już widząc tego, nie samego cudu, który się dokonał, ale widząc tego człowieka z odzyskanym wzrokiem, że to był ewidentny cud, nie byli w stanie, nie są w stanie tego zaprzeczyć. Może da się zatem zaprzeczyć, że Jezus jest Bogiem. No bo przecież zrobił to w sabat, co nie pasowało do ich wyobrażeń. Gdyby zapytać tych ludzi, co widzą, to wielu z nich powiedziałby: widzę człowieka, który łamie prawo, który łamie Boże przekazanie, który łamie nasze zwyczaje, który łamie nasze tradycje. Co jakiś czas zdarza mi się rozmawiać z ludźmi, którzy mówią: a ja nie wierzę w Boga. Jeśli mam możliwość porozmawiać trochę dłużej z tą osobą, to nierzadko zadaję pytanie: opowiedz mi coś więcej na temat tego Boga, w którego nie wierzysz. Jeżeli jest okazja, żeby dłużej porozmawiać i słucham tych ludzi, którzy mówią mi o Bogu, w którego nie wierzą, to zdarza się, że im powiem też: wiesz co, ja też w takiego Boga nie wierzę, bo ty przedstawiasz Boga zupełnie innego, jakim on sam siebie przedstawia. Masz swoje wyobrażenie Boga, które odbiega od rzeczywistości. Ta historia jest od początku do końca o ludziach, którzy są niewidomi. Jedni są niewidomi, bo mają swoje założenia wstępne, tak jak uczniowie, którzy zobaczyli tego biedaka i pierwsze, co im przyszło do głowy, to kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Mieli pewne uprzedzenia, mieli pewne założenia. Inni są niewidomi, bo ich obraz Jezusa zasłania im obraz prawdziwego Zbawiciela, tak jak religijni ludzie, którzy byli świadkami tych wydarzeń. A jeszcze inni pozostają niewidomi, bo obawiają się presji społecznej i wykluczenia z takiego kontekstu religijno-społecznego, tak jak rodzice tego człowieka. A więc są różne rodzaje ślepoty. Zupełna odwrotność postawy wielu tych religijnych ludzi od postawy tego człowieka. Ja zwróćcie uwagę, że ci religijni ludzie tak naprawdę widzą coraz mniej i mniej i mniej i mniej. Najpierw mówią, ten człowiek nie jest od Boga. Później mówią, ten człowiek jest grzesznikiem. Później mówią, nie wiemy skąd jest. I gdyby ich zapytać, co widzą, to powiedzą grzesznika i zwodziciela. Zupełnie inaczej ma się sprawa z tym człowiekiem, który nie zna Jezusa. Nie wie, kim jest Jezus. Potem mówi, ten człowiek mnie uzdrowił. Później mówi, on jest prorokiem. Później mówi, on jest tym, który przyszedł od Boga. Wreszcie mówi, że on jest synem człowieczym, jest Panem. I pada na kolana i oddaje pokłon królowi królów i panu panów. I myślę, że na takim otwarciu oczu Bogu tak naprawdę zależy. Zadziwiające jest to pytanie, które się pojawia chyba z 4 albo 5 razy w naszym tekście. W 10 wersecie zagadnęli go, jak więc odzyskałeś wzrok? Nieco dalej w 15 faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok? Dalej 19 werset, jak to się stało, że teraz widzi? Pytanie do rodziców. Dalej 26 werset, co ci uczynił, jak otworzył twoje oczy? Widzisz, na tym polegał problem, że powinni byli zadać pytanie kto, a oni zadawali ciągle pytanie jak. I na tym się skupili. I wydawało im się to niemożliwe, żeby on był rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Mój przyjaciel Adam lata temu odwiedził rodzinę misjonarzy na Litwie. Rozmawiał o różnych rzeczach, które się wtedy działy i w kontekście rozmowy to była mała wioska. Adam dowiedział się, że w tej wiosce taka pokołchozowa wioska, gdzie tak naprawdę nie ma pracy i wszystko, co ludzie robią, co mężczyźni robią, to piją od rana do wieczora. I woda rządzi. Ja tam dowiedział się od tych misjonarzy, że był taki człowiek, który był częścią tej całej grupy ludzi, którzy od rana do wieczora w taki sam sposób spędzali swój czas, ale później Jezus stanął na jego drodze i się nawrócił. I kiedy Adam rozmawiał z moim przyjacielem, to temu powiedział, że wiesz, mama tego człowieka, bo mieszkał z mamą, mówiła tak, naprawdę to już jest zupełnie inne życie. On już nie krzyczy na mnie, on już mnie nie popycha, on już nie siada tam z tymi wszystkimi ludźmi, nie pije, on już stara się dbać, naprawdę nam się polepszyło, jest zupełnie inaczej teraz, tylko po co mu ten Jezus? Po co mu ten Jezus? No właśnie. Bez Jezusa nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Bez Jezusa nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Jezus posługuje się widzeniem jako obrazem zrozumienia i my dzisiaj też posługujemy się podobnymi obrazami. Kiedy mówimy, naprawdę nie widzisz, w którą stronę zmierza to małżeństwo, to mamy na myśli wtedy, nie rozumiesz, co czeka to małżeństwo? Kiedy mówimy, jeżeli wierzysz, że On dotrzyma słowa, to jesteś ślepy. To mamy na myśli, nie rozumiesz, że ten człowiek cię oszuka? Przyjdzie taki dzień, kiedy cię oszuka. Bo widzieć to znaczy rozumieć. Pytanie, co powinniśmy zobaczyć, albo co powinniśmy zrozumieć. Skoro najgorszą jest ślepota na własną ślepotę, to najważniejsze jest, żeby zobaczyć, że tylko ludzie, którzy są świadomi własnej ślepoty, proszą Jezusa, aby otwierał im oczy, mogą zobaczyć Jego inaczej i żyć inaczej. Bo ci, którzy patrzą inaczej, żyją inaczej. John Newton, o którym być może wielu z was słyszało, nawet jeśli nie, to śpiewacie. Śpiewamy razem regularnie jedną z jego piosenek, które skomponował, jeden z jego hymnów. Znany hymn, cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Newton był buntownikiem jako nastolatek. Był totalnie zagubiony. Toczył się po równi pochyłej w dół do takiego stopnia, że został handlarzem niewolników. I w którymś momencie, kiedy był już na statku na otwartym morzu i był huraganowy wiatr i wydawało im się wszystkim, że zginą, to był ten moment, kiedy Newton to w końcu zawołał do Boga i kiedy Bóg zmienił jego życie. I ciekawe, że ten hymn, który śpiewamy, który Newton stworzył, stworzył w oparciu właśnie o, czy w odniesieniu do 9 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy w oryginale jest mowa o tym, że byłem ślepy, ale teraz I was blind, but now I see. Byłem ślepy czy niewidomy, nie widziałem, ale teraz widzę. Co widzisz? Jeżeli był taki moment w twoim życiu, że zawierzyłeś Jezusowi, oddałeś mu swoje życie, wyznałeś mu swoje grzechy, powiedziałeś, nie radzę sobie, tylko ty jesteś w stanie zmienić moje życie, tylko ty jesteś w stanie otworzyć moje oczy, to Bóg jest na tyle łaskawy i wierny, że będzie przemieniał to twoje życie krok po kroku do takiego stopnia, że ludzie patrząc się na ciebie będą widzieli, że twoje życie jest inne. Ludzie zobaczą, że ci, którzy patrzą inaczej, żyją inaczej. Ci, którzy widzą inaczej, żyją inaczej. A więc pamiętaj, z tą myślą chcę cię zostawić dzisiaj. Tylko ludzie, którzy są świadomi własnej ślepoty i proszą Jezusa, by otwierał im oczy, mogą zobaczyć Jego inaczej i żyć inaczej.